starosta Słupski Paweł Lisowski. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pandemia odcisnęła swoje piętno na gospodarce. Strasznie ucierpiały też firmy transportowe, no bo wiadomo było, że jeżeli ludzie nie jeżdżą do pracy, tylko pracują zdalnie, nie przemieszczają się, no to tych pasażerów komunikacja zbiorowa ma dużo mniej.
Tak jest.
W powiecie słupskim to wy jesteście organizatorem tej komunikacji i zarazem współwłaścicielem PKS-u Słupsk razem z powiatem lęborskim. Tak. Jak PKS przetrwał ten czas?
Rzeczywiście zgodzę się z panem redaktorem, że jeżeli chodzi o pandemię i to, co nas spotkało w ostatnich tygodniach i już miesiącach, to rzeczywiście transport publiczny to jest ten obszar, który bardzo mocno ucierpiał. Powiem tak, w 2019 roku podjęliśmy szereg działań, żeby ten transport publiczny na terenie powiatu słupskiego naprawdę dobrze wyglądał i zaczęło to już nieźle funkcjonować. Skorzystaliśmy tutaj z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.
Powstało, to były te dopłaty do PKS Plus,
tak. Nasz samorząd skorzystał z tych dopłat. Powstało kilkanaście nowych linii. No łącznie do dnia dzisiejszego to są pozyskane pieniądze w wysokości ponad 2 milionów złotych, więc to jest taki pokaźny zastrzyk dla przewoźników, bo tu nie tylko PKS. Z drugiej strony też udało się tak poprowadzić politykę tutaj zarządowi PKS-u, że w 2019 roku i na początku 2020 roku zostało zakupionych 12 takich nowszych autobusów, które jakby wpłynęły wyraźnie na jakość tego taboru, która się pojawiła. Wystarczy, że tylko wspomnę, że spółka przyniosła zyski za pierwszy kwartał swojej działalności w 2020 roku. To się często nie zdarzało, więc rzeczywiście zaczęło to już nieźle funkcjonować i nagle pojawiła się pandemia i transport publiczny poprzez te ograniczenia, ale poprzez też to, że popyt po prostu zmalał. A jeżeli dopowiem, że transport publiczny przede wszystkim opiera się na przewozie dzieci do szkół, no to mamy obraz sytuacji, jaka się pojawiła. Dodatkowo PKS jest w takiej trudnej sytuacji, że nie mógł skorzystać z tej pomocy tarczowej, która się pojawiła, tak jak korzystali mali czy średni przedsiębiorcy, ponieważ firma jest uznana za dużego przedsiębiorcę, więc z tego, co wiem, to dokładnie wczoraj został złożony wniosek i czekamy na jego rozstrzygnięcie po to, żeby firma również mogła uzyskać pomoc tarczową, tak jak uzyskiwały firmy.
No to obraz sytuacji mamy. A jakie są dane? Pewnie niezbyt korzystne.
Wszystko zależy od rozwoju pandemii, tak? Jeżeli od września sytuacja będzie taka, że dzieci pójdą do szkół i nie będzie wprowadzonych ograniczeń na transport publiczny, to uważam, że będzie całkiem nieźle. Dobrze nam się współpracuje z samorządami gminnymi, które też realizują wspólnie z nami Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Taka koncepcja, która pojawiła się wcześniej, już ją forsowaliśmy. W zasadzie, jeżeli byśmy działali zgodnie z harmonogramem i nie byłoby pandemii, to myślę, że ten Związek Powiatowo-gminny, byśmy gdzieś już razem z samorządami gminnymi tworzyli. Natomiast ta sytuacja, która nas spotkała, no jednak spowodowała to, że czekamy na to, na rozwój sytuacji. Mam nadzieję, że będzie ta sytuacja dobra. Skorzystaliśmy po raz kolejny z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Współpracujemy z samorządami gminnymi. Tak jak powiedziałem, polityka firmy czy spółki PKS-u jest taka, żeby odnawiać tabu. Są plany przeniesienia siedziby ze Słupska na specjalną strefę ekonomiczną, co też ma pozwolić na to, żeby zaoszczędzić na wydatkach bieżących. Jeżeli te wszystkie nasze
to
plany...
To jeszcze w tym roku?
W tym roku pewnie nie. W tym roku tworzymy taką koncepcję funkcjonalno-użytkową. Jak miałoby to wyglądać? W tym roku spółka miałaby zakupić takie działki, czy taką nieruchomość, na której mogłaby funkcjonować.
No a to przyniesie jakieś korzyści samej spółce?
Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi przede wszystkim o wydatki, które wydaje na swoją bieżącą działalność. One dzisiaj są niewspółmierne do potrzeb, które spółka ma.
Czyli co, będzie likwidować swoją bazę na Piłsudskiego?
Dzisiaj jest to baza właśnie na ulicy Piłsudskiego. No ona nie jest dostosowana do takiej nowoczesnej bazy, jaką potrzebuje firma takiej wielkości. Tak? Czyli i pomieszczenia biurowe, ale też plac manewrowy i te wszystkie pomieszczenia związane z utrzymaniem tego taboru, tak? Mechaników i tak dalej, to wszystko ma być...
Warsztaty naprawcze, tak?
Warsztaty naprawcze. To wszystko ma być dostosowane do potrzeb firmy.
I do wielkości.
I do wielkości firmy. Dzisiaj niestety te wydatki bieżące są wysokie, aczkolwiek tak jak powiedziałem, przy tej dobrej współpracy z samorządami gminnymi, przy korzystaniu ze środków zewnętrznych na przewozy uważam, że to wszystko doprowadzi do tego, że i spółka, ale no przede wszystkim zyskają mieszkańcy, którzy będą mogli korzystać z takiej dobrej siatki połączeń.
Wiemy, że dzieci nie wróciły do szkół, nie wszyscy wrócili do pracy, ale czy gdyby ta pandemia wygasała w takim tempie i te obostrzenia były znoszone w takim tempie, że we wrześniu dzieci wróciłyby do szkół, to jest szansa, że PKS nie skończy tego roku stratą, tylko zyskiem?
Trudno powiedzieć, panie redaktorze, ponieważ...
Długo się pan zastanawiał,
ponieważ, tak, ponieważ no, ten czas ostatnich kilku miesięcy, no to jest już ogromna strata. No
to jest to najgorsze powiem, w biznesie, to jest niepewność, tak?
Ja tylko powiem, że jak mieliśmy w 2019 roku strajk nauczycieli, który przecież no, jest nieporównywalny, jeżeli chodzi o skalę tego, co się działo, to był kilkutygodniowy strajk, to on odcisnął swoje duże piętno na transporcie publicznym i w tym w krótkim okresie wiele firm przewozowych po prostu ogłosiło upadłość, tak? No teraz ta pandemia i to, co się wydarzyło, no to jest istny Armagedon. Natomiast gminy też bardzo rozsądnie do tego podeszły, też nie zrywały umów z przewoźnikami, nie tylko z PKS-em, ale też z tego, co wiem, to z innymi przewoźnikami. Gminy doskonale zdają sobie sprawę i my jako powiat, czyli samorządy, z jednej rzeczy, że gdyby przewoźnicy upadli, to przewóz dzieci i młodzieży i tak w pewnym momencie trzeba byłoby reaktywować, a o wiele większe koszty taka reaktywacja by nas kosztowała, niż utrzymanie tej działalności, która
to podsumowując ten wątek, PKS Słupsk nie upadnie.
Uważam, że nie.
Okej. Remont trasy w kierunku Kępic, Kończewo-Barcino. Teraz ten remont powoli się kończy, ale będzie kolejny etap. Kiedy i jaka jest wartość tych robót? Kiedy kierowcy mogą się spodziewać utrudnień, bo to też jest ważne.
No, kierowcy muszą spodziewać się utrudnień na tej drodze. To jest odcinek 17-kilometrowy. Myślę, że przez najbliższy rok. Uważam, że ta droga będzie zakończona na początku przyszłych wakacji. Natomiast skala inwestycji jest rzeczywiście ogromna, bo tak jak powiedziałem, to jest 17 kilometrów pełnej przebudowy. Są tam też trzy duże miejscowości, Siarakowo, Kończewo, Kuleszewo. Droga absolutnie no, newralgiczna, jeżeli chodzi o dwie gminy. Gmina Kobylnica i gminę Kępice. Cały ruch do Słupska właśnie tą drogą się odbywa. Pamiętam, panie redaktorze, chyba dwa lata temu siedziałem dokładnie w tym miejscu i rozmawialiśmy o tym, że pozyskaliśmy pieniądze na pierwszy etap i wtedy mówiłem o tym, że ten pierwszy etap to są 4 kilometry. Pamiętam też, jakie komentarze wtedy się pojawiły. A, chwalą się, bo 4 kilometry drogi przebudują. A dzisiaj siedzimy i mogę już z pewną odpowiedzialnością powiedzieć, bo już mamy podpisaną umowę z wykonawcą, że cały 17-kilometrowy odcinek w pełnej przebudowie będzie przebudowany i mieszkańcy w końcu będą mogli się poruszać po naprawdę drodze bardzo wysokiej jakości, bo to jest pełna przebudowa, najwyższe standardy. Myślę, że no taka droga powiatowa, którą będziemy mogli się chwalić. Natomiast to, co chciałem zaznaczyć, to, że to nie są jedyne inwestycje, które w tej chwili są realizowane, bądź są planowane do realizacji. Tylko przez ostatnie dwa lata wzrost inwestycji, na które przeznaczamy środki, to jest 100%. Tak? Jak w 2018 roku, 17 zresztą też, przeznaczaliśmy 20 milionów złotych na inwestycje, tak? W 2019 to była kwota 27 milionów, a w 2020 roku, czyli w tym, planujemy na kwotę 39 milionów złotych. W zasadzie mogę powiedzieć, że bardzo mocno korzystamy z tego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Jesteśmy tutaj liderem, jeżeli chodzi o województwo pomorskie. Bardzo dobrze też współpracujemy z samorządami gminnymi, które to samorządy też składają się na nas, z nami na wkład własny. No, dzięki temu możemy prowadzić aż tak duże tempo inwestycyjne. A to, co mnie najbardziej cieszy, to, że realizowane są inwestycje w zasadzie w wszystkich gminach z terenu powiatu słupskiego, bądź wkrótce będą realizowane, bo jesteśmy też w trakcie realizowania dokumentacji.
Jeżeli chodzi o tę drogę w kierunku Kępic, to będzie tak, że ten drugi etap za chwilę się zakończy i zaraz zaczyna się trzeci?
Tak. Ten drugi etap...
Czyli będą stałe, tak?
Utrudnienia będą stałe, ale z tego, jak obserwuję, jak przebiega ta przebudowa, to myślę, że mieszkańcy są jednak bardzo zadowoleni, ponieważ zdają sobie sprawę, jak ta droga dzisiaj wygląda i ta droga już bez tego remontu i bez tych pracowników, którzy dzisiaj wykonują te prace, była niesłychanie trudna już do takiego, no już nie mówiąc o komfortowym przejeździe, ale po prostu już zagrażała bezpieczeństwu.
Ja mam wrażenie, że ta droga nie była remontowana od lat 80. tak porządnie.
Właśnie nie. Z tego, co wiem, ja jestem tutaj trochę młodszym samorządowcem, to są moje dwie kadencje w samorządzie powiatowym, grypowym, ale z tego, co dotarłem do informacji, że gdy powstały powiaty w 99 roku, to była to pierwsza droga, która była remontowana.
No to już 30 lat.
To już 30 lat minęło. Tak.
Dobrze. Mamy 13 zachorowanie w Słupsku i powiecie słupskim na koronawirusa. To jest informacja z dzisiaj. Młoda kobieta zachorowała, ale dobra informacja jest taka, że zrobiliście testy we wszystkich domach pomocy społecznej. To jest prawie 300 pracowników i 46 podopiecznych, czyli 10% tych wszystkich, którzy przebywają w tych czterech placówkach, i wszystkie testy negatywne. To oznacza, że już więcej testów nie będzie w tych placówkach?
Ciągle jesteśmy w okresie pandemii i tak naprawdę przez te ostatnie tygodnie nic się nie zmienia, tak? Jeżeli chodzi o statystyki ogólnopolskie, ale no dzisiaj choćby informacja z dnia dzisiejszego, o której mówi pan redaktor, kolejna osoba z terenu powiatu słupskiego, która jest zarażona, więc nie jesteśmy wolni od niebezpieczeństwa zarażenia koronawirusem, a rzeczywiście, jeżeli chodzi o domy pomocy społecznych, to w Polsce około 70 domów jest zarażonych i tam koronawirus zbiera no, najgorsze żniwo. Tak? To są obszary najbardziej wrażliwe na tą pandemię. Oczywiście te informacje bardzo nas cieszą, tak? Bo z tej strony chciałem bardzo serdecznie podziękować pracownikom DPS-ów, również mieszkańcom, którzy muszą przestrzegać no, wielu ograniczeń, które zostały narzuconych. I te procedury, które zostały wdrożone już na samym początku, w zasadzie jak dostawaliśmy pisma z ministerstwa czy pisma z Urzędu Wojewódzkiego o procedurach, które powinny być wdrożone w DPS-ach, to gdy spotykałem się z kadrą kierowniczą, to wszystkie procedury zostały już wprowadzane wcześniej. Tak? Także jeżeli chodzi o to, to DPS-y mieliśmy bardzo dobrze zabezpieczone. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że na 30 kilka osób, które zmarły na terenie województwa pomorskiego, u których stwierdzono koronawirusa, ponad 30, czyli ogromna większość, to są osoby z dwóch takich właśnie ośrodków. Jeden to jest DPS Polanki i inny dom tego typu. No to oznacza, że tam musimy być bardzo wrażliwi. I oczywiście te testy, które zostały wykonane, one są wszystkie negatywne. Mogę też powiedzieć, że wszystkie inne instytucje polityki społecznej, które działają w trybie 24-godzinnym na terenie miasta czy powiatu słupskiego, też zostały przebadane, bo my jakby odpowiadamy za te DPS-y bezpośrednio, ale są również instytucje, gdzie organem prowadzącym są inne jednostki, bądź są w rękach prywatnych. Tam też wszystkie wyniki były negatywne, więc to są dobre informacje, aczkolwiek z tym głowy ciągle mamy,
tak?
Ciągle mamy to, że nie możemy tracić czujności.
Okej, ale będą kolejne testy, czy
będą
po prostu
będą
się pilnowali, żeby te osoby, które wchodzą jako nowe, nie były testowane?
Osoby jako nowe oczywiście też będą testowane i to takie testy będziemy wykonywali. Natomiast jakby taką najbardziej skuteczną drogą walki z tą pandemią, to są jednak testy, które są wykonywane cyklicznie. I to ta informacja, że wszystkie testy są negatywne, to wiemy, że ta informacja jest na dzisiaj, tak? Ale za tydzień może sytuacja być zupełnie inna.
A nawet na wczoraj.
Ponieważ zdajemy też sobie sprawę, że ci pracownicy, przecież oni też mają swoje rodziny, też się przemieszczają. Widzimy, co się działo w długi weekend w naszych miejscowościach nadmorskich, tak? Z jednej strony bardzo się cieszymy, zresztą sami jako samorząd powiatu słupskiego włączyliśmy się w akcje promujące letni wypoczynek właśnie w naszym pasie nadmorskim. Natomiast z drugiej strony musimy być bardzo czujni, bo zdajemy sobie sprawę, że turyści, którzy przyjeżdżają do nas z całego kraju, no może to spowodować taką sytuację, że coś się pojawi.
Oby się nie pojawiło, ale testować i uważać pewnie trzeba. Paweł Lisowski, starosta słupski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.